Dobry wieczór Państwu, Magdalena Drochomirecka. Po co nam historia? Kolejna piątkowa audycja na antenie Radia Kraków. Dziś Wielki Piątek. Między innymi o Wielkim Piątku, o Triduum Paschalnym chciałam porozmawiać ze swoimi gośćmi. To ksiądz profesor Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Niech
Dobry wieczór.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieczór. Wiekur. Dobry wieczór.
I profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poprzedniej kadencji, ale także publicysta. To podkreślam.
Witam serdecznie.
Zdecydowanie. Wielki Piątek to dzień zadumy nad męką Chrystusa, dzień skupienia i powagi, analizy otaczającego nas świata, ale także dobry czas podczas Triduum Paschalnego, oczywiście całego Wielkiego Postu, na zajrzenie też w głąb siebie. Wydaje się, że to szczególnie ważne w obliczu tych ostatnich wydarzeń, z jakimi mamy do czynienia od początku marca. Ataków na świętego Jana Pawła II Wielkiego, które oczywiście nie są nowością, bo trwają od jakiegoś czasu już, ale przybrały w tej chwili bardzo ostrą formę. Czy ten właśnie Wielki Tydzień kończący się teraz, czy Triduum Paschalne, to jest ten moment, w którym my, którzy chcemy bronić dobrego imienia, bo nie ma po co bronić Ojca Świętego. Można bronić jedynie dobrego imienia. Powinniśmy naprawdę przemyśleć i zastanowić się, w jaki sposób to robić, w jaki sposób docierać do młodych ludzi. Czy może jako pokolenie JP2 nie zaniedbaliśmy czegoś w przeszłości, co było takim właściwym przekazem. Może, jeśli można, to od pana profesora Kaweckiego.
Wielokrotnie zadawano mi to pytanie. Przy różnych okazjach, kiedy to następuje jakaś wzmożona akcja przeciwko Kościołowi głównie tutaj chodzi, bo przecież to, że autorytety, które w Kościele są dla nas takimi wiodącymi spośród ludzi, no to są uderzane systematycznie. Jeśli nie dają rady przez takie działania, które by przez manipulacje, przez szkalowanie, no to sięgają także i po zabójstwa. Przecież ilu kapłanów mamy, także tych, którzy odeszli z tego świata przez Popiełuszko. Teraz niedawno wychodzi ksiądz Blachnicki, ale także...
Został zamordowany. Znaczy to ja, jeśli profesor pozwoli, wejdę w słowo, to przecież w lipcu 89 roku, w niewyjaśnionych okolicznościach, do dziś niewyjaśnionych, ale tak naprawdę to wszyscy znamy tło, zostaje zamordowany ksiądz Zycha. To już jest po tak zwanych wolnych wyborach, prawda? No więc właśnie. To pokazuje siłę walki wtedy z Kościołem. Tak, ale niestety, panie profesorze, ta walka się nie skończy.
Nie skończy się. Nie skończy się, ponieważ już w 1976 roku ksiądz kardynał Karol Wojtyła, będąc w Stanach Zjednoczonych, miał takie przemówienie. Tam Polacy też uczestniczyli i nie powiem tego dosłownie, ale często go cytuję, w których mówił, że nadchodzi czas walki Kościoła z antykościołem. Antykościoła przeciwko Kościołowi, temu, co zaprzecza Ewangelii, z Ewangelią. I że nawet sobie wtedy nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, gdy mówił to, i rzeczywiście tak było, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że cieszyliśmy się wyborem Jana Pawła II na papieża dwa lata później. A on już wtedy mówił o tym, że to będzie test na historię 2000 lat chrześcijaństwa. Czy potrafimy w świecie, to nie tylko w Polsce, ale mówił też o szczególnej roli uderzenia w Polskę i szczególnych działaniach związanych z uderzeniem w Polskę. No ale ponieważ pani zadała pytanie, a ja tak troszeczkę przemanewrowałem tą swoją odpowiedź, nie odpowiadając na pytanie. Tak, rzeczywiście, odpowiadałem wielokrotnie, mówiąc, że trochę jest też naszej winy. Ponieważ my, uczestnicząc w wydarzeniach, wtedy, gdy święty Jan Paweł II przybywał także do kraju, gdy do nas mówił, do tych środowisk, to myśmy to przeżyli i wpisali w swoje sumienie, w swoje serce. I wydawało nam się, że następne pokolenia to samo mają wpisane. a być może za mało dzieliliśmy się z następnymi pokoleniami, z tymi naszymi dziećmi, państwa, ja może z wnuczętami, że tak mało przeniosło się z tego naszego na obecności nauczania autorytetu Ojca Świętego Jana Pawła II i tego, co w Kościele uczynił i dla nas uczynił w Polsce, przeniosło się na następne pokolenie. A ci, którzy nie widzieli, no patrzę, kto mógł widzieć, no ci, którzy nawet to odtwarzane wystąpienia, homilie Ojca Świętego tu w kraju mogliby usłyszeć. Gdzie oni je mogli usłyszeć? Radio Maryja tydzień w tydzień, w środę, w niedzielę przypominało kolejno i dalej przypomina te homilie. One są w każdego tygodnia. Tylko czy młodzi tam zaglądną, spojrzą, czy sięgną w internecie po to właśnie? Być może nie, bo tego uwrażliwienia, tego zwrócenia się, podzielenia się naszym sercem, nas, osób, które mówimy, jesteśmy z pokolenia Jana Pawła II. Byliśmy wtedy, uczestniczyliśmy także, ja przyznam, że jeszcze wcześniej z pokolenia księdza Karola Wojtyły, bo gdy byłem studentem, to w duszpasterstwie akademickim ojców jezuitów, ojca Drążka, przybywał ojciec święty, kardynał wtedy do nas, my do niego. I tego, myślę, nam zabrakło. Dlatego nadrabiamy teraz. Nadrabia teraz też i telewizja publiczna, bowiem po każdym tym czasie najważniejszym krótkie, treściwe,
są fragmenty homilii,
zdania przypominające i ludzie patrzą na tego człowieka, na to, co mówi, że interesuje się także i Polską. Wtedy, gdy mówi, że Polska to jest także moja ojczyzna i dlatego o niej chcę, o nią chcę, nie możecie jej szkalować.
To pielgrzymka z 1991 roku, z Kielc. Ja zapytam, tak, zapytam o nią, ponieważ ona była też bardzo znamienna, bo jej odbiór w pewnym sensie wskazywał jakby tą perspektywę III Rzeczpospolitej.
Także podsumowując jeszcze, jeśli
to
tak...
To podsumowanie jeszcze daleko,
moje,
panie
profesorze. Ale nam odpowiedź na to pierwsze pytanie, pani redaktor. Jeśli miałbym powiedzieć, jeśli taką wyrażam opinię, to znaczy nie tylko ja, ale każdy z nas, kto czuje w sercu, że nie dopełnił tego zadania...
Stąd moje pytanie, bo
to
też mam takie poczucie.
Niech to zrobi po wysłuchaniu także i tych słów. Niech to rozpocznie, niech podzieli się z tymi młodszymi tym swoim wspomnieniem. A jest co wspominać, chociażby ten dzień, ten wielki tydzień, nawet ten wielki tydzień ostatni, który przeżywaliśmy przecież razem
tak
z Janem Pawłem II.
Drogę krzyżową przecież właśnie w Wielki Piątek. Pierwszą taką naprawdę bardzo smutną chyba dla nas, bo przecież Ojciec Święty jej wtedy już nie mógł
uczestniczyć w tym,
nie mógł już
tylko bezpośrednio przez przekaz telewizyjny.
Tak, nie mógł w niej uczestniczyć. Jakie znaczenie dla społeczeństwa w ogóle, dla katolików, to jest oczywiste, ma Triduum Paschalne, ale co możemy przez te 3 dni takiego oczekiwania na zmartwychwstanie, najważniejszego święta w liturgii dla katolików, przekazać społecznie, innym, wszystkim?
Myślę, że tutaj trzeba powrócić do istoty liturgii, która jest celebrowana. Dlatego, że jeśli patrzymy na święta Bożego Narodzenia i myślimy rodzinne, tak blisko jesteśmy narodzonego Chrystusa, to potem, kiedy przechodzimy właściwie do centrum życia Kościoła, czyli misterium paschalnego, to doświadczamy Chrystusa umęczonego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. I myślę, że to jest istota, którą przeżywać powinniśmy, doświadczać tego, że my też jesteśmy czasem umęczeni. Jesteśmy poddani także ostatecznie śmierci, ale to wszystko nie na tym się zakończy, że jest jeszcze zmartwychwstanie. I jeśli całe Triduum Paschalne, wszystkie te najważniejsze momenty, nie na darmo w Kościele w Polsce, chociaż w muzyce były też duże spory, czy powinno się grać, ponieważ jest to najważniejszy taki moment, powinno się wszystkie instrumenty używać. Panuje cisza. Jest taka fantastyczna homilia, którą się czyta rano w liturgii godzin w sobotę wielką. Zapadła wielka cisza. I to jest jakby ten moment, kiedy człowiek się zatrzymuje, zatrzymuje się po to, żeby podjąć jakąś refleksję. Jeśli ta refleksja jest niepobieżna, jeśli to wszystko ma głęboki sens, to docieramy do istoty. Dla Jana Pawła II, nawet i właśnie ten moment, kiedy tutaj już wspominana Droga Krzyżowa, w której nie mógł już uczestniczyć, ale dla niego niezwykłością było także to, że on właściwie, ja nie wiem, chyba codziennie w Drodze Krzyżowej uczestniczył.
Tak. I to mogę to potwierdzić, bo pani Okońska Maria w swoim świadectwie takie właśnie świadectwo złożyła, że będąc biskupem widziała to i potem kardynałem, widziała jak codzienne mszy, nawet wtedy, gdy episkopat się zbierał, to w przerwach rozmawiano, a on szedł do kaplicy i realizował właśnie, szedł Drogą Krzyżową.
No właśnie, czyli dla niego była to rzeczywista modlitwa. Ktoś powie, właściwie nabożeństwo, nie liturgia. Ale tak naprawdę docierał do istoty. I myślę, że to jest ten moment, który przeżywamy, kiedy zatrzymany jest jakby świat. Chrystus umarł na krzyżu. Skończyło się coś. No i jest pewnego rodzaju tragedia, ale tak naprawdę wiemy, że trzeciego dnia zmartwychwstał. Czyli jest nadzieja. Pamiętam, na takich rekolekcjach opowiadał kiedyś jeden z kolegów, jak głosił rekolekcje dla dzieci, które nie dosłyszały. Więc językiem migowym oczywiście. I w związku z tym tłumaczył i mówi tak, że był piątek, ale co się zdarzyło w niedzielę? I taka jedna podniosła rękę i zaczęła pokazywać. Ja wiem, on umarł na krzyżu, ale tak naprawdę w niedzielę była wiosna. I myślę, że to jest coś istotnego. Jeżeli rzeczywiście popatrzymy na to, łącząc życie, które przeżywamy, czyli nawet i ta sytuacja teraz wielu pytań w stronę Kościoła i także ataków na Jana Pawła II.
Ataków na Kościół w ogóle.
I właściwie ataków na Kościół. To jest też coś takiego, co trzeba wiedzieć, że to istnieje. Jan Paweł II jeszcze jako kardynał Pawłowi VI głosi rekolekcje jakby prorocze. Jakie jest hasło tych rekolekcji? Znak, któremu sprzeciwiać się będą. Chodzi o krzyż. Jaki to jest znak, ale jaka to jest głębia, jaka to jest istota? Przecież my przed krzyżem Wielki Piątek, kiedy on już jest po odsłonięciu, klękamy. Nie tylko kłaniamy się, klękamy i całujemy. Nie dlatego, że to jest drewno i jakieś bogate. To nie o to chodzi. Chodzi o istotę, że my w swojej świadomości i w sercu mamy tą świadomość taką i mamy pewność, że na tym się wszystko nie skończy. To świetnie oddaje znowu, przechodząc do liturgii, właśnie liturgia później i Wielkiej Soboty, która będzie przypominać Wigilia Paschalna, czyli czuwanie przed tym momentem, kiedy Chrystus zmartwychwstanie, wszystkie te przejście przez Morze Czerwone, kiedy będziemy słuchać wyzwolenie Izraelitów, kiedy będziemy mówić o wyzwoleniu także naszym.
Kiedy rozbłysną światło.
Kiedy rozbłysnie światło przy Paschale, kiedy zaśpiewamy Alleluja. I to nie jest dlatego, żeby nam było miło, tylko dlatego, że ten znak coś znaczy. Jeżeli zanurzymy w wodzie, to nie chodzi tylko o to, że będziemy mieć oczyszczone ręce, tylko tak naprawdę chodzi o oczyszczenie wnętrza. No i to jest jakby też, myślę, że bardzo wpisane w życie człowieka. Ostatecznie, kiedy kończymy nasze życie tu na ziemi, świetnie to Kościół też w liturgii przewidział. Dla mnie to są fenomenalne rzeczy, że tak to się wszystko łączy, kiedy śpiewamy prefację nad grobem, kiedy jesteśmy na pogrzebie, to tam jest takie piękne zdanie. Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale nigdy się nie kończy. Myślę, że to jest istota Triduum Paschalnego.
Ja chciałam nawiązać, jeśli pan profesor pozwoli, zanim przejdzie pan pewnie do uzupełnienia. Oczyszczenie wnętrza, powiedział przed chwilą ksiądz profesor rektor. Bo chciałam zapytać o spowiedź. Bardzo wiele pojawia się w internecie teraz różnego rodzaju pytań dotyczących spowiedzi i jedna rzecz no, uderzyła mnie, pewnie też zarówno ksiądz rektor, jak i ksiądz profesor zetknęli się, że gdzieś w Niemczech uznano, że można się spowiadać powszechnie, tak? Znaczy publicznie, czy nie właściwie jak to nazwać, no, że wierni stają przed, wierni stają przed ołtarzem, mówią, że coś tam się chcą spowiadać, po czym w duchu mówią te swoje grzechy, po czym otrzymują rozgrzeszenie. Jaka jest istota, od tego jeśli pan profesor pozwoli, zacznę, dla świeckiego katolika, istota spowiedzi, tego oczyszczenia, tego, żeby móc właśnie spojrzeć w głąb siebie, jak pan profesor to odczuwa?
O tym, że to, co pani przypominała o spowiedzi powszechnej, że można nią zastąpić tą bezpośrednią w konfesjonale, to nic nowego. To przed laty też tak samo mówiono.
Najczęściej, ale teraz to wprowadzono w tak, jakiejś tam jednej części, nie wiem, czy pamiętam.
Te różne nowinki, myślę, nie powinny zaburzać tego obrazu, który jest zasadniczym obrazem. A wiąże się ta spowiedź, wiąże się z tym pierwszym dniem Tryduum Paschalnego. To jest święto kapłanów. Ustanowienie Eucharystii to jest święto kapłanów. Jak wysyłamy życzenia na święta wielkanocne, Zmartwychwstania Pańskiego, to ja zawsze, pisząc do kapłanów, dołączam jeszcze życzenia na Wielki Czwartek. W związku z tym, że dziękuję im za ich posługę właśnie tę z szafarzy Eucharystii, ale także szafarzy sakramentu pokuty. Jest to szczególne dobro, które dostaliśmy właśnie w Kościele przez to, że mogę spojrzeć na siebie wcześniej, zanim podejdę do tego konfesjonału, teraz różnie się spowiada, już w nowych przypadkach to jest pokój do tego przeznaczony, już nawet nie klęka się przy tych kratkach, no ale różnie to bywa. Ale w każdym bądź razie, tak jak traktujemy to spotkanie z szafarzem sakramentu pokuty, to jest właśnie takie najpierw sięgnięcie do siebie, do wnętrza. Co ja zrobiłem, co nie powinno było być zrobione. To przybliża mnie do oczyszczenia wewnętrznego. Dlaczego tak wielu ludzi teraz przeżywa wielkie psychiczne nawet stresy i potrzebuje różnych zastępczych działań, psychologów, którzy tego i tak nie zastąpią, bo my sięgamy, szafarz sakramentu pokuty jest w zastępstwie Chrystusa. Wobec tego przychodzimy jak do Chrystusa. A więc mówimy, tak, to jest moja wina i proszę i uzyskuję to rozgrzeszenie. Czyli wiem, że to później będzie się łączyć, jeszcze te wszystkie wcześniejsze grzechy, one będą się wiązały z tym, że trzeba będzie jednak w tym czyśćcu jakiś czas też przebywać. Ale wiem, że mogę podjąć na nowo trud walki z tymi grzechami. I jest to jakby moment takiego przejścia znowu do... Jest to bardzo potrzebne. Nawet już nie patrząc tylko z punktu widzenia tego ziemskiego, dla psychicznego podbudowania swojej dalszej drogi życiowej. Bez tego no jest trudno i widać to po tych ludziach, którzy nie korzystają z sakramentu spowiedzi, że...
Brak autorefleksji może troszkę, prawda? Bo nie to nie tylko, jest łatwo najpierw sobie uświadomić, a potem jeszcze to wypowiedzieć głośno.
No i żyją z tym. I wiedzą, że właściwie, no cóż, to, że oszukałem kogoś, że skłamałem, że popełniłem jakiś grzech jeszcze cięższy, to tkwi we mnie dalej, bo nie korzystam z tej nadziei, którą daje rozgrzeszenie.
Czy można byłoby powiedzieć, to takie pytanie też, bo przygotowując się do tej rozmowy, sięgałam do różnych pytań powiedzmy, takich problemów, jakie ludzie mają, zastanawiając się nad tym, czy jak chcą teraz wybrać się do spowiedzi, a jeszcze można przed niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego. Czy w związku z naszym życiem, które tak bardzo się zmieniło i cała technologia, czy pojawiły się jakieś nowe aspekty, w których przekraczamy granice i z których powinno się wyspowiadać, związane choćby, nie wiem, z mediami społecznościowymi, z czymś, czego dawniej nie było?
Ja myślę, że takich granic to my przekraczamy bardzo wiele. I to jest dzisiejszy czas, w którym żyjemy, jest tak galopujący, że my nawet sobie nie uświadamiamy, jaką krzywdę potrafimy zrobić innym ludziom. Wystarczy puścić plotkę, nieprawdziwe słowo, ono roztacza się tak strasznie daleko, właściwie potem już nikt tego nie odwołuje, a okazuje się, że w gruncie rzeczy była
to nieprawda. A nawet jeśli, to już tego nikt nie czyta.
Albo nikt tego już nie czyta, nikt nie przeprosi. Myślę, że odpowiedzialność za to, co się, gdyby się, co się mówi, co się wypowiada, co w jakiś sposób nawet się właśnie pisze też. Dlatego, że w pewnym momencie jakby zatracamy się w tym wszystkim i właściwie wydaje nam się, co to takiego jest. I tu pojawia się bardzo, bardzo wiele aspektów. Natomiast ja chciałbym dotknąć jeszcze takiego jednego, który słuchając pana profesora mi tak się właśnie teraz nasunął, że właśnie dobrze, że mamy taką możliwość sakramentu pokuty. Ja kiedyś miałem taką sytuację, w której ktoś mnie zapytał, po co się tak często spowiadać? A ja mu odpowiedziałem, po to, że przyjmujemy łaskę Bożą. A Pan Bóg daje nam jakby nowe życie. To jest znowu wracamy do liturgii Wigilii Paschalnej, kiedy daje nam nowe życie. Czyli tak, no wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy mamy słabości, ale tak naprawdę mówimy sobie, tak, to popełniłem, to źle jest, tu muszę coś poprawić, tu muszę coś zrobić, tu przekroczyłem przeciwko moim bliskim, a tu przeciwko tym, których nawet nie znam. I Pan Bóg daje nam siłę, żebyśmy się podnieśli. No bo cóż, upadek jest upadkiem, ale cała sprawa polega na podniesieniu siebie. Tak jak na przykład często się powtarza dzisiaj sprawa miłosierdzia. Pan Bóg jest miłosierny, no tak, ale my patrzymy na Pana Boga, od Niego chcemy miłosierdzia, a zatem my też dajmy miłosierdzie innym. Czyli to postanowienie poprawy, to coś, co będzie lepsze od dzisiaj. Czasem tak mówimy, że bierzemy sobie jakieś tam postanowienie na czas, taki jak na przykład był Wielki Post, czy inne okresy, ale tak naprawdę to jest ten moment dotknięcia łaski Boga i rzeczywiście, jeśli tego doświadczymy, idziemy do przodu, idziemy dalej. Pani wspominała tutaj pielgrzymkę Ojca Świętego, 91 rok. Dla mnie ta pielgrzymka, to był pierwszy rok mojego kapłaństwa, więc jeszcze bardziej ważna, to było takie wspomnienie, czy powiedzenie przez Jana Pawła II wszystkim nam, słuchajcie, no odzyskaliście wolność, tak? Wszystko jest wspaniale, ale teraz pamiętajcie, że ta wolność nie jest zawsze, na zawsze. Trzeba o nią walczyć. Wolność także wewnętrzna. I co zrobił papież? Dekalog. I po kolei wszystko tłumaczył, jak mamy to wszystko zmieniać, co mamy zrobić. Ta troska jego o to, o sprawę chociażby rodziny, o sprawę małżeństw. To przecież to słynne właśnie kazanie w takim strasznym deszczu przecież w tak, Kielcach.
W Kielcach, to jest moja matka.
To jest moja matka, ja nie mogę o tym nie mówić. To jest właśnie także taki moment, kiedy myślę, że wracając do tego początku też, czy odrobiliśmy tą lekcję, myślę, że nie poszło to tak, jak chcieliśmy prawdopodobnie wszyscy. Mieliśmy dobrą wolę, nie ulega wątpliwości, wszyscy Polacy. Natomiast przyszło pokolenie, a więcej jeszcze tacy, którzy jakby zwodzą to pokolenie, nazwijmy to tak, krótko, którzy pokazują, nie, to w ogóle wszystko była nieprawda, to był fałsz. Nie, to była prawda, tylko my nie wyciągnęliśmy z tego wniosków. Być może mamy doświadczenie u nas na uczelni świetne. Wprowadziliśmy wykład Jan Paweł II. To jest wykład, który na pierwszym roku studiów, w drugim semestrze, żeby on już tak nie od początku, tylko dopiero w drugim semestrze, żeby oni zrozumieli już trochę, jak, czym jest uczelnia i za chwilę mają wykład. 30 godzin, tylko to jest niedużo. Teologii, historii, filozofii, nauki społecznej, literatury, czyli pokazujemy go, jakie piękne
i
pisał.
Poeta i dramaturga.
Poeta i tak dalej. I pokazujemy go jako człowieka. I obraz, i odbiór tych młodych ludzi, jak mówią ci, którzy ten wykład, to jest dyskusja, to jest rozmowa. Być może dzisiaj powinniśmy słuchać więcej. On słuchał. On nie miał z tym problemu. Myślę, że młodzież, jak się patrzyło na spotkania z młodzieżą zwłaszcza, ale także z każdym innym pokoleniem, ludźmi starszymi, to on po prostu słuchał. A potem z tego słuchania wynikał konkret. Mam taką teorię, jeśli wolno ją powiedzieć. Tutaj wspomniany był Blachnicki. Mianowicie...
Młodzież też go słuchała, dlatego był tak groźny dla ówczesnych władz.
I jeszcze była sytuacja taka, która dla mnie była niezwykła, kiedy odkryłem dwa lata temu, przygotowując się do konferencji o księdzu Blachnickim, że Blachnicki wymyślił tajemnicę światła. Dokładnie tak nazwał je potem Jan Paweł II, bo z nim współpracował. I kiedy trzeba było bronić Blachnickiego, to kardynał Wojtyła robił to bardzo konkretnie. Dzisiaj Blachnicki poprzez tą sytuację, która miała miejsce, że już wiemy, że został otruty, jakby pomaga z tamtej strony Wojtyle, czyli Janowi Pawłowi, i mówi: słuchajcie, to wszystko jest prawda. On był człowiekiem świętym, ale równocześnie też pokazuje, jakie były zasady. No, jeżeli ludzie, którzy otruli Blachnickiego, byli przy nim, stali przy nim, to współpracowali z nim.
Nie ponieśli do dzisiaj żadnych konsekwencji.
Ta pani, nazwisko zmienili.
No ta pani zmieniła nazwisko i jakby po prostu paradoksalnie szefowała, czy założyła, a teraz jest wiceprezeską Fundacji Prohumanum.
No właśnie. I to jest jakby też pokazanie takiej rzeczywistości. Musimy to odrobić. To jest lekcja, którą żeśmy nie odrobili. Powinniśmy
też
bardziej...
zaniedbania, prawda, po 89 roku, nierozliczenia się z tamtym czasem, z tamtym okresem, no bo to tylu latach staje się już taki relatywizm wchodzić i młodzi ludzie w ogóle tego nie rozumieją być może, o co chodzi.
Przecież ci, którzy przychodzą, przepraszam jeszcze tyle, ci, którzy przychodzą nawet i do nas na studia, przecież oni go nie znali. Oni go już znają z opisu, z obrazka, z jakichś przekazów medialnych, które są... No, tak,
niestety niedobrych, no właśnie, to jest królestwo memów.
I to trzeba rzeczywiście tutaj odrobić tą lekcję.
Do Pan tych profesor. Słów księdza rektora o tym, jak święty Jan Paweł II rozmawiał jak z młodymi, to dla mnie w mojej pamięci zachowało się te wszystkie, jak to pytania zadawała młodzież i Ojciec Święty w czasie Światowych Dni Młodzieży. Gdy się spotykał z nimi, te tłumy przybyły i wtedy odpowiadał im na te pytania. I z Paryża pamiętam to pytanie, jak się modli Ojciec Święty? I Ojciec Święty wtedy mówił, mówi i słucha. Nawet więcej słucha niż mówi. To były takie słowa, no, które potem także dają... są podstawą do takiego wewnętrznego rachunku sumienia. A jak ja w stosunku do tego się zachowuję? No były takie pozostające na długo w pamięci. I powiedziawszy o tym temu wnuczkowi czy komuś innemu, myślę, że i jemu, i jej też zostają takie rzeczy w pamięci. I nie podda się byle jakiej manipulacji zorganizowanej, wiadomo, że specjalnie. Tak wobec innych kapłanów, jak i świętego Jana Pawła II. I dlatego dzisiaj mówimy w Wielkim Piątek i głównie z tego Triduum wybieramy właśnie Wielki Piątek. Ale ja jeszcze raz chciałbym podkreślić ten Wielki Czwartek, który już przeżyliśmy. To święto kapłanów, święto ustanowienia Eucharystii. Była ta ten dokument Ojca Świętego Pastores Dabo Vobis, gdzie mówił o formacji kapłanów, jak oni się formują nie tylko w rodzinie przede wszystkim, potem w seminarium, ale potem w parafii. I jak też ta parafia oddziaływuje. I dlatego ja przyznam, że czytając gdzieś tam, dowiadując się o jakichś tych przewinieniach przypisywanych, ja przyznam, tyle już lat przeżyłem. Miałem z tyloma kapłanami do czynienia. I mogę tylko w każdy Wielki Czwartek dziękować za tych wszystkich, których na mojej drodze postawił.
Wie pan profesor, to jest takie charakterystyczne, że ja też nigdy nie miałam żadnych tych przypadków, podobnie jak cała moja rodzina, moi znajomi, którzy chodzą do kościoła. Natomiast te, w cudzysłowie powiem, opisywane w internecie tragiczne przypadki zawsze mają ci, którzy najpewniej w ogóle nie uczestniczyli w swoim życiu, bądź też w niewielu mszach świętych. Od razu nasuwa mi się teraz apel jednego z lewicowych europosłów, który mówi, że dzieci nie mogą przystępować do spowiedzi, bo o spowiedzi rozmawialiśmy i to trzeba w ogóle tak zrobić, że do 18 roku życia w ogóle nie wolno, bo po prostu to jest trauma. Nie sądzę, żeby ten pan w ogóle kiedykolwiek korzystał z tego daru, jakim jest.
Oczywiście ludzie, którzy są poza kościołem i nie przystępują.
Oni mają zawsze straszne przeżycia związane i z kolędą, i właśnie ze spowiedzią, i ze wszystkimi jakby praktykami, które dla nas katolików są podstawą. I naprawdę ja też w swoim otoczeniu dość szerokim, bo przecież kontakty mam szerokie, nigdy nie zetknęłam się z tego. Czytam o tym tylko w internecie.
No właśnie, więc to jest oczywiście symptomatyczne i myślę, że to oczywiście nikogo nie oceniając, ale niestety tak trzeba stwierdzić. Natomiast ja sobie myślę, że w tym kontekście jest jeszcze jeden element, który warto przy tej okazji powiedzieć, bo rzeczywiście niejednokrotnie takie czy inne sądy wypowiadamy, narzekamy, a tak naprawdę powinniśmy się zastanowić, czy my tworzymy pewną wspólnotę, bo parafia, jakaś tam wspólnota przy jakimś tam kościele też, niekoniecznie zawsze parafia, to jest właśnie pewna wspólnota. I teraz pytanie, czy nie powinniśmy wrócić do tego ideału, który był na samym początku chrześcijaństwa? Łatwo nam się krytykuje. Ale pytanie, czy o tym, żeśmy porozmawiali, czy żeśmy wysłuchali, czy był taki moment właśnie w parafii, oczywiście to jest też po stronie duchownych, nie? Że trzeba rzeczywiście razem pewne rzeczy robić. To Triduum Paschalne jest takim wyjątkowym momentem, kiedy bardzo dużo ludzi się angażuje. Ale tak naprawdę jest to też taki moment, kiedy możemy w tej wspólnocie pewne problemy także przeżywać. I jeśli one są, to nazwijmy je po imieniu, ale równocześnie, jak ich nie ma, to brońmy, że to jest nieprawda. Cały dramat sytuacji polega na tym, że my wychodzimy z kościoła często, a właściwie już nie wiemy, o czym była Ewangelia. Czyli to jest problem znowu powrotu do naszej wiary. Jaka ona jest? Czy pamiętam, czy też zgubiłem gdzieś to wszystko po drodze? Jest to pewna mechanizm, czy też jest to rzeczywistość? No właśnie Triduum Paschalne, Wielki Piątek zwłaszcza, jest takim momentem, zatrzymaj się. Zobacz, jaka jest istota twojej wiary. Jeśli my podzielimy się to, co pan profesor tutaj pięknie mówił, ze swoimi też bliskimi, czy oni w nas zobaczą. Ja pozwoliłem sobie na Wielkanoc w liście rektora zapisać, moim zdaniem, jeden z najpiękniejszych fragmentów tekstu Ojca Świętego, który napisał już na samym końcu. W 2005 roku list do kapłanów, potem już umiera i tam jest napisane jedno z najpiękniejszych sformułowań, że będą ludzie w kościele, bo jeśli zobaczą w nas Jezusa. Ja myślę, że to odnosi się nie tylko do kapłanów, ale do wszystkich chrześcijan, do katolików. Bo my czasem jesteśmy skłonni oceniać, oskarżać, ale tak naprawdę co w nas zostaje z Jezusa? I to jest temat, który moim zdaniem jest bardzo trudny, dlatego że pociągają przykłady.
To w jaki sposób, zdaniem księdza rektora, zdaniem pana profesora, przeciwstawiać się atakom, po pierwsze, na świętego Jana Pawła II Wielkiego, na religię w ogóle, na Kościół. Te ataki medialne tak naprawdę trwają, znaczy właściwie od 2000 lat, prawda, ale w tym bliższym okresie naszym, wspomniana pielgrzymka z 1991 roku, ona przecież właśnie pokazała, że to wszystko, co próbował wtedy powiedzieć, czy mówił wtedy Jan Paweł II, przez środowiska lewicowo-liberalne, takie nazwijmy to postkomunistyczne, było bardzo źle przyjmowane i też to padało już wtedy na podatny grunt. Pojawiało się w tak zwanej, nie lubię zbyt tego określenia, ale nazwijmy to przestrzeni medialnej. Jak w takim razie temu przeciwdziałać? Bo wracając troszkę do początku rozmowy, no gdzieś może było jakieś zaniedbanie, ale te produkcje, dwie produkty, nie wiem właściwie jak to nazwać, to co się pojawiło w telewizji i to co napisał ten Holender, one uderzają przede wszystkim w emocje. Tam w ogóle nie chodziło o szukanie jakiejkolwiek w cudzysłowie prawdy, czy jakichkolwiek faktów. Fakty w ogóle były nieważne. Tam chodziło o to, żeby zrobić film kryminalny, pełen czarno-białych ujęć, muzyki pełnej grozy, czyli po prostu włączasz, zaczynasz oglądać, winien, po prostu jest kryminał.
Wiedział, winien,
nic nie zrobił po prostu, a do tego jeszcze był wychowankiem kardynała, od którego po prostu przejął pewne obyczaje. My wiemy w tej chwili, że to wszystko jest wierutne kłamstwo. Zaskoczeni też i historycy, i inni dziennikarze no, zbierali jakby siły. Od razu się pojawiły zresztą różnego rodzaju słowa i opinie, ale to się buduje. Teraz już po upływie niecałego miesiąca wiemy na pewno, że stek bzdur, stek kłamstw i stek manipulacji. Czy te informacje mają szansę jeszcze dotrzeć do tych, którzy uwierzyli w tamte historie?
Przede wszystkim powinna być zawsze reakcja, nie tylko w tej sytuacji. Jeśli to się odbywa, taka manipulacja, kłamstwo przekazywane przez media, jest to naruszanie ustawy o radiofonii i telewizji. I powinna być wtedy reakcja, kierowane skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pamiętam, będąc w Krajowej Radzie przez 6 lat, w większości nawet w tych sprawach, w których następowało wyraźnie obrażanie katolików.
Pan profesor tym się zajmował właśnie wtedy.
Skargą to właśnie obrażanie katolików, wyśmiewanie. Pojawiały się skargi, jedna, dwie, no 5 to już było maksimum w odniesieniu do danego nadawcy i tej jego audycji. Raz trafiliśmy tylko, ale to dotyczyło katastrofy smoleńskiej, gdzie było bardzo dużo skarg. I muszę powiedzieć, że myślę, że ta sytuacja, która teraz nastąpiła, po tej emisji tego skandalicznego reportażu w TVN24, oraz przez tę książkę. Ale książką się Krajowa Rada nie zajmuje, to można inaczej reagować.
Jest pocieszenie, że książek młodzi teraz nie czytają, więc...
No tak, ale to... Natomiast sięgają historycy później po książki i teraz jak będą tacy historycy, jak ten autor reportażu TVN-owski, to będą budować kłamstwa, tak jak on budował na kłamstwach.
Mam nadzieję, że historycy tacy
innych
nie będą, no bo
myślę,
historycy,
że trzeba...
historycy prostują właśnie to w tej chwili, sięgają
różni
do
są
tych...
historycy. Przepraszam, ale no widziałem też nazwiska profesor, przed nim nazwiskiem profesor się pojawia, a jest to kłamstwo wierutne i inni podają nawet, że to jest kłamstwo, tylko że ten ktoś kłamliwy ma przebicie w mediach. I myślę, że ten reportaż, który był wyemitowany przez TVN, spowodował, że do Krajowej Rady wpłynęło już kilka dni temu ktoś z dziennikarzy pytał, było 2500 listów, skarg, a oprócz tego mówiła pani rzecznik prasowa, że Krajowej Rady, że dużą, dopiero teraz zaczęły wpływać w większej jeszcze liczbie. To zaczyna budzić ludzi. Budzić i myślę, że...
Czyli z tego zła może wyniknąć dobro?
No myślę, że tak. Bo wiedzą, że trzeba reagować. I ja jeszcze jestem, sądząc po wszelkich innych objawach, które mogę obserwować na stronie internetowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, że ten przewodniczący jest tym, który będzie pilnował rzeczywiście tego, co jest wymagane w ustawie o radiofonii i telewizji. nie będzie się bał występować wobec nadawców. Pytają się też dziennikarze mnie, czy to prawidłowo, że minister spraw zagranicznych po tym reportażu wezwał ambasadora Stanów Zjednoczonych. Odpowiadam prawidłowo, ponieważ cały kapitał tego nadawcy jest ulokowany w Stanach Zjednoczonych.
I czy to jest zgodne z obowiązującymi zasadami?
Nie jest zgodne i to cały czas przewijało się przez poprzednie kilka decyzji Krajowej Rady poprzedniej kadencji, kiedy to wyraźnie naruszano, naruszał ten właściciel. On się pytał pierwszy raz, to jeszcze Skrips był tym pierwszym, który się pytał wówczas Krajowej Rady, wtedy pan Dworak był przewodniczącym i pytał się do Krajowej Rady, czy może. I dostał odpowiedź.
Chociaż, czy może co? Chociaż, bo to musimy wyjaśnić państwu, którzy słuchają nas.
Czy może te całości więcej niż 50%, bo wtedy otóż nie od razu właśnie. Całość, ale więcej niż 50%. I dostał, miałem protokoły z posiedzeń Krajowej Rady, kiedy to usłyszał, że będziemy obserwować was. A przecież wyraźnie już wtedy naruszał wymawiania ustawowe, które mówiły, że jeżeli właściciel w strukturze właścicielskiej jest ten, kto posiada więcej, znajduje się poza europejskim obszarem gospodarczym, nie może mieć więcej niż 49% udziałów.
Czy pan profesor zetknął się z taką sytuacją, że w jakimś kraju istnieje tak potężne medium, bo to jest potężne medium oglądane przez naprawdę bardzo, bardzo dużą część Polaków, które należy do kapitału obcego państwa? Czy
to znaczy,
tu jest
nie chciałbym
jakaś wyjątkowa sytuacja?
Odnosić do obecnej sytuacji, bo od zmiany mogły nastąpić gdzieś, ale na pewno wiem, że takiego oddziaływania na odbiorców, na przykład w Niemczech, we Francji. Nie ma, są ograniczenia co odnośnie do kapitału zagranicznego. Natomiast u nas wprowadzono w 2004 roku zmianę w ustawie, bo włączaliśmy się w struktury Unii Europejskiej. No i tam pozwolono, ale tak samo uczestniczyć, natomiast poza europejskim obszarem gospodarczym nie można więcej niż 49%.
Ja może tylko dodam, wiem oczywiście, że Krajowa Rada się prasą nie zajmuje. Natomiast przecież prasa lokalna była przez x lat w rękach niemieckich i w momencie, kiedy została przejęta przez polską firmę, to nastąpiło straszne oburzenie medialne wszędzie, że jak to w ogóle jest możliwe, gdzie to też są przypadki nieistniejące tak naprawdę w innych krajach, bo żaden rząd nie chciałby, żeby potężne medium oddziaływujące na wiele osób.
Ale to już wchodzimy w cały obszar.
Tak, no. To prawda, że Krajowa Rada się tym nie zajmowała, ale mówię bardziej o pewnych przeświadczeniach społecznych. Tak może.
Kiedyś trzeba by było właśnie też w tej historii spojrzeć, kiedy to następowało. Jak to przekazywanie, koncentracja i przekazywanie dla kogoś, kto może mieć wpływ.
To ciekawy wątek, panie profesorze. Myślę rzeczywiście, że warto byłoby wrócić w programie, bo to też jest kwestia historii.
Oczywiście.
Jak najbardziej. Wracając, bo powolutku zbliżamy się do końca programu, więc wracając jakby do przyczyny naszego spotkania dzisiaj, czyli też Wielkiego Piątku, ataków na świętego Jana Pawła II, ataków na religię i na Kościół. Wspominałam o tych medialnych doniesieniach, o tym, że podobno młodzież czy dzieci i młodzież nie mogą się spowiadać, ponieważ im to zaszkodzi. No, jedna z pań posłanek też ostatnio występuje z inicjatywą taką, że nie wolno się modlić w przestrzeni
cicho.
Publicznej.
Ale cicho modlić w myśli.
No, w ogóle nie wolno, nie wolno stawać w ogóle przed szpitalami położniczymi, prawda, bo to źle wpływa na pacjentki. Księże rektorze, czy tego typu działania, one mają szansę zaistnieć? Zajmujemy hipotetyczne stanowisko takie, że kiedyś takie grupy dochodzą do władzy. Czy to może paść jeszcze na podatny grunt?
Myślę, że nikt nie ma prawa do tego, żeby drugiemu odbierać wolność. A wolność jest człowiekowi zadana i człowiek żyje w wolności, czyli on... Nie ma nikt prawa powiedzieć mi, że ja nie mogę się modlić, że ja nie mogę pójść do spowiedzi, że to mnie w jakiś sposób, nie wiem, obnaża czy cokolwiek innego. Myślę, że tutaj pojawia się trochę jeszcze jeden wątek, mianowicie, że my jesteśmy w jakiejś takiej sytuacji w tej chwili, kiedy niszczymy każdy autorytet. Wszystko chcemy zniszczyć, co nie jest po naszej myśli. Czyli chcemy zniszczyć, w tym wypadku dzieje się to z Janem Pawłem, choć oczywiście jego samego nie musimy bronić. Musimy raczej bronić siebie. Musimy raczej bronić tego, żebyśmy my mieli prawo mówić to, co naprawdę wierzymy. Tak jak ma prawo mówić ten, kto jest niewierzący w tym państwie, tak samo ma prawo mówić ten, kto jest katolikiem, kto jest Żydem i tak dalej. Jesteśmy takim państwem, jesteśmy takim narodem, który jest złożony, ale równocześnie nie może tak być, że ktoś będzie nam narzucał. My jesteśmy ludźmi, którzy, no właśnie, to przeżywamy w Wielki Piątek. No po cóż Chrystus umiera na krzyżu? Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. I myślę, że to jest jakby też pewna istota tego wszystkiego, co przeżywamy teraz. Jeżeli podetniemy korzenie, na których siedzimy, to spadniemy z tego drzewa, na którym siedzimy. I to jest też pewnego rodzaju, moim zdaniem, myślenie na przyszłość, że co mamy robić w takich sytuacjach? Mamy robić swoje. To znaczy, my powinniśmy się dzielić wiarą, swoim doświadczeniem, swoim obrazem, także pozytywnym, z innymi ludźmi. Zło będzie zawsze. Ono jest krzykliwe, ale potem okazuje się, że właściwie nic z niego nie zostaje. Bo ono jest, no oczywiście krzyczy, mocno krzyczy. Trzeba, tak jak pan profesor tutaj podkreślał, zająć stanowisko. Ale z drugiej strony powinniśmy sami też pewne rzeczy przemyśleć, pogłębić. Właśnie w Wielki Tydzień to jest taki moment pogłębienia wiary. Przecież ja nie wierzę dlatego, że moi rodzice tylko wierzyli. Oni mi to dali, dziękuję im za to, ale równocześnie ja to rozwijam. To jest trochę taka obrazowa sytuacja, że kiedy jest się dorosłym człowiekiem, nie wejdzie się do ubranka z pierwszej komunii. No chociaż jakby się człowiek chciał zmieścić, to się nie zmieści. A no to bardzo dobrze, że się nie zmieści. Dlatego, że ta wiara ma być pogłębiana. Ja muszę wiedzieć, dlaczego tak jest. Nie jest to pewien stereotyp. Dzisiaj mamy rozmaite sytuacje, do których powinniśmy dotrzeć. Młodzież dzisiaj, no mówiąc krótko, siedzi w internecie, prawda? W tych rozmaitych Twitterach i innych Facebookach, Instagramach i innych historiach z tym związanych. To jest także miejsce dotarcia. Ja się cieszę, że coraz więcej ludzi mówi jakby językiem wiary. Myślę, że ta cała sytuacja, którą teraz przeżywamy, to jest sytuacja obudzenia. To jest sytuacja, w której... Ale zaraz, to znaczy mnie atakują. To nie chodzi o atakują Jana Pawła, to mnie atakują, czyli moją wiarę, bo on był też tak wierzącym, jak ja wierzyłem. Czy jak ja wierzę dzisiaj, nie? Czyli muszę sobie postawić pytanie, to wierzę czy nie wierzę? I tu jest, myślę, że problem przyszłości, czyli powinniśmy robić swoje, rozwijać się, nieustannie rozwijać także swoją wiarę, ale także intelekt, nie poddawać się, nie ulegać takim bożyszczom jednego sezonu, bo to bożyszcze jednego sezonu to taki blichtr. On zniknie, nie ma go.
To piękna puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Jeszcze przed nami Wielka Sobota i potem Wielki Dzień Zmartwychwstania Pańskiego, więc jest jeszcze czas na te przemyślenia,
ale można, o których to jeszcze muszę dodać, bo my tak mówimy do wszystkich, ale szczególnie trzeba powiedzieć do środowiska akademickiego. Ojciec Święty tyle razy do tego środowiska się zwracał, przyjeżdżając. Prosili stary czas o doktoraty honoris causa, żeby zechciał przyjąć. A potem teraz, które środowiska akademickie wystąpiły chociażby do Krajowej Rady ze skargą, które z oświadczeniami, Uniwersytet Jana Pawła, KUL, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, a reszta co? Cisza?
Więc dlaczego ich tak zatkało? Więc to jest sygnał od pana profesora, od pana ministra.
Wezwanie.
Bardzo, i wezwanie. Do bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za udział w programie. Ksiądz profesor Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i profesor Janusz Kawecki, minister, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w poprzedniej kadencji. Bardzo dziękuję. Państwu mówię do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie. Wesołych świąt. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał.